Witam Cię serdecznie na kanale Pod Lupą. W dzisiejszym podcaście opowiem Ci o historii, która wzbudziła moje zainteresowanie. Sprawa jest bardzo ciekawa zarówno pod kątem kryminalistycznym, jak i procesowym. Zwłaszcza, że sporo w niej elementów, które po dziś dzień budzą cień wątpliwości. Wprawdzie w internecie można znaleźć sporo materiałów na temat tej zbrodni, lecz nieocenionym źródłem informacji okazuje się dopiero książka Francesca Caringella. Autorem Lata w Garlasco, bo taki tytuł nosi publikacja, jest sędzia pracujący w Mediolanie. Po prześledzeniu tej zawiłej sprawy stwierdził, że wyda książkę, a w niej zawrze wszystkie fakty dotyczące śledztwa oraz całego przebiegu wydarzeń, które miały miejsce w Garlasco. Mam nadzieję, że przedstawię Ci wszystkie informacje w jak najbardziej klarowny i zrozumiały sposób. Nie ukrywam, że bardzo mi zależy na tym, aby moje materiały były rzetelne i w żadnym detalu nie mijały się z prawdą. Tyle tytułem wstępu. Teraz zapraszam Cię do słonecznej Italii. Jest środek lata. Ulice opustoszały. Większość mieszkańców wyjechała na wakacje. Dni są długie. Rytm życia bardzo powolny. Nikomu nigdzie się nie śpieszy. Przed południem raczej nikt nie wychodzi z domu, chyba że w tym okresie akurat pracuje. Jednak kto może, wyjeżdża na zasłużony urlop. Popularne cele wakacyjnych wojaży to słoneczne plaże Ligurii, a dla miłośników górzystych terenów malownicze Dolomity. Znajdujemy się w regionie Lombardia, w Garlasco, małej miejscowości, w której mieszka około 9 tysięcy mieszkańców. Jest początek sierpnia. Rodzina Poggi wyjechała właśnie na upragnione wakacje do Trentino, a dokładniej w góry do miejscowości Falzes. Chiara Poggi zostaje jednak w domu. W końcu będzie mogła nadrobić stracony czas wraz ze swoim ukochanym Albertem Stasi, który ostatni miesiąc spędził w Londynie na wyjeździe organizowanym przez uczelnię. Tak się składa, że po powrocie Alberto także zostaje w rodzinnym domu sam. Jest to więc idealny moment na to, by para młodych mogła spędzić ze sobą więcej czasu sam na sam. Chiara na tę okazję kupuje książkę kucharską. Chce ugotować coś pysznego swojemu ukochanemu. Jest bardzo podekscytowana tymi wspólnymi wakacjami. W sumie nic w tym dziwnego. Po dłuższym okresie rozłąki jej zapał i energia są jak najbardziej zrozumiałe. Jest 12 sierpnia 2007 roku. Około godziny 17 para spotyka się w domu Alberta. Chłopak kończy pisać pracę licencjacką, potem wspólnie słuchają muzyki, rozmawiają, a ostatecznie przenoszą się do odległego o jakieś 1400 metrów domu Chiary. O 19.30 decydują, że zamówią na wynos dwie pizze. Cały wieczór spędzają w domu. Chiara zajęta jest oglądaniem filmowego klasyku Szczęki, a Alberto pochłonięty pisaniem pracy. O 22.00 młodzi zauważają, że zbliża się burza. Alberto szybko udaje się do swojego domu, aby wpuścić psa do środka. Jego pupil panicznie boi się burzy, jak zresztą większość czworonożnych przyjaciół. Dlatego też Alberto reaguje natychmiast. Okazuje się jednak, że w pośpiechu zapomina kluczy do domu, zamyka więc psa w garażu i czym prędzej wraca do swojej ukochanej. Koło północy chłopak decyduje, że na niego już pora. Dziewczyna jednak nalega, aby jeszcze został chwilę. Alberto daje się namówić, jednak oznajmia, że nie będzie u niej nocował, mimo że pod nieobecność rodziców Chiary mógłby czuć się swobodnie. Koniec końców wychodzi z domu dziewczyny około 1 w nocy. Wydaje się, że Alberto nie do końca przejawia chęć przebywania z Chiarą po powrocie z Londynu, mimo że wszelkie okoliczności sprzyjają temu, by para zbliżyła się do siebie. Być może jest to spowodowane faktem, że Alberto ma niewiele czasu na ukończenie swojej pracy licencjackiej, którą ma bronić już 17 sierpnia. A może innymi czynnikami, o których niestety nie wiemy i wiedzieć prawdopodobnie nie będziemy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zazwyczaj kiedy zdarzało się, że Alberto nocował u dziewczyny, spał sam w pokoju jej młodszego brata, ponieważ jak twierdził, nie chciał bezcześcić łoża rodziców Chiary. Jest to dosyć dziwne. Czy za tym konkretnym zachowaniem coś się kryje? Jest piękny, słoneczny poranek. Alberto wstaje dosyć wcześnie jak na wakacyjny okres. by już od samego rana pisać swoją pracę licencjacką. Widać, że bardzo mu zależy, by obronić ją w wyznaczonym terminie. O 9:45 chłopak, chcąc usłyszeć swoją ukochaną, wysyła, czy też jak mawia się potocznie, puszcza jej kilka sygnałów. Lecz niestety, Chiara ani nie odbiera, ani nie reaguje. Alberto powtarza tą czynność godzinę później, lecz z drugiej strony wciąż brak jakiejkolwiek odpowiedzi. Od 11:15 do 12:30 chłopak próbuje dodzwonić się na telefon domowy Chiary. Niestety, z takim samym skutkiem. O 13:30 kolejna próba i cisza. Chłopak jest już lekko zaniepokojony tą sytuacją. Stwierdza więc, że odwiedzi dziewczynę w domu i sprawdzi, czy wszystko u niej w porządku. W końcu samochodem zajedzie na miejsce w kilka minut. Wsiada zatem do swojego Volkswagena Golfa i rusza w kierunku jej domu. Dociera na miejsce i wciska dzwonek, ale nikt nie odpowiada. Przeskakuje ogrodzenie i zauważa, że okno od kuchni jest otwarte, a system antywłamaniowy został zdezaktywowany. Szuka Chiary na podwórku, myśląc, że może poszła się opalać, jednak nie odnajduje jej tam. Po wejściu do domu, przed jego oczami, ukazuje się makabryczny widok. Pomiędzy głównym wejściem do salonu a schodami prowadzącymi na piętro zauważa olbrzymią plamę krwi oraz mniejsze plamy rozsiane po całym piętrze. Mieszkanie jest w lekkim nieładzie. Alberto zauważa też włączony telewizor. Młodzieniec postanawia sprawdzić, czy ktoś jeszcze znajduje się w domu, lecz nikogo nie zastaje. Swoje kroki kieruje w końcu do łazienki, nadal nie mogąc odnaleźć swojej dziewczyny, ale i tam nikogo nie zastaje. Nagle, przed drzwiami prowadzącymi do piwnicy, zauważa dużą plamę krwi. Otwiera drzwi, pokonuje dwa schodki i widzi nieprzytomną, prawdopodobnie już wówczas martwą Chiarę. Przerażony chłopak wybiega z domu, wsiada do auta i jedzie prosto na posterunek policji, który znajduje się dosyć blisko miejsca zamieszkania Chiary. W trakcie jazdy chłopak dzwoni po karetkę, podaje adres Chiary, informując jednocześnie dyspozytora, że dojeżdża już do komisariatu. Część opisu wydarzeń Alberto podaje na miejscu, natomiast część dotyczącą tego, co robi w dniu odkrycia tragedii, poda funkcjonariuszom dopiero podczas trzeciego przesłuchania. Policjanci wraz z grupą śledczą udają się na miejsce podane przez chłopaka. Niestety, tam potwierdza się najgorszy scenariusz. Chiara Poggi nie żyje. Policja musi wykonać bardzo trudny telefon do mamy Chiary, czyli pani Ritty Poggi. Gdy Rita odbiera telefon i słyszy głos funkcjonariusza, podejrzewa, że ich dom został po prostu obrabowany. Niestety, wiadomość, którą usłyszy, będzie o wiele bardziej dramatyczna. Kobieta zostaje poinformowana o śmierci córki. Rita wraz z synem i mężem w błyskawicznym tempie wracają do Garlasco. Zaalarmowana rodzina Alberta także wraca z wakacji. W spokojnej i cichej miejscowości Garlasco to wydarzenie przewraca do góry nogami życie wszystkich mieszkańców. Nikt nie może uwierzyć w to, co się wydarzyło. Chiara została zmasakrowana. Ciało dziewczyny zrzucono bowiem ze schodów prowadzących do piwnicy. Jej twarz była cała w zastygłej krwi, do której przylegały włosy dziewczyny. Śledczy starali się przeprowadzić rekonstrukcję wydarzeń za pomocą metody Bloodstain Pattern Analysis opartej na studium śladów krwi, dzięki której na podstawie wielkości plam oraz ich kształtu są w stanie odzwierciedlić przebieg tragedii. Stwierdzono, że Chiara dostała od 10 do 15 ciosów jakimś twardym narzędziem. Specjaliści orzekli także, że śmierć dziewczyny nie była natychmiastowa. Początkowo ofiara została zaatakowana przy wejściu głównym, gdzie chwilowo zemdlała, co tłumaczyłoby obecność aż sporej kałuży krwi. Jednak Chiara zdołała odzyskać przytomność i próbowała uciec, ale sprawca ją złapał, uderzył i zrzucił ze schodów. Narzędzie zbrodni nigdy nie zostało odnalezione, a to bardzo utrudniło śledztwo. Początkowo twierdzono, że morderca użył nożyc, lecz ostatecznie stwierdzono, że był to młotek. Nieprzypadkowo otóż z domu dziewczyny oprócz dwóch ręczników zniknął także również młotek. Udało się także ustalić, że morderca zaatakował dziewczynę w momencie, gdy ta była odwrócona do niego plecami. Prawdopodobnie sprawca nie miał odwagi spojrzeć ofierze w oczy. Pierwsze zeznania Alberta są dosyć chaotyczne. Chłopakowi drży głos, a jego wzrok wbity jest w podłogę. Już na samym początku w zeznaniach młodzieńca pojawiają się pewne nieścisłości. Funkcjonariusze zadają mu wiele pytań, mają pewne wątpliwości, które chcą jak najszybciej rozwiać. Chłopak początkowo podejrzewa, że przyczyną zgonu Kiary jest nieszczęśliwy wypadek, poślizgnięcie, a więc, że upadła i uderzyła głową o schody. Później zaczyna mówić o ewentualnym zadźganiu dziewczyny przez sprawcę. Śledczy pytają Alberta, dlaczego nie sprawdził pulsu. Być może Kiara żyła. Są też ciekawi, dlaczego nie zawiadomił karetki od razu na miejscu zdarzenia, tylko dopiero wtedy, gdy niemal dotarł już na komisariat. I dlaczego w ogóle zeznał, że dziewczyna została zadźgana. Alberto po dłuższym namyśle odpowiada, że po tym jak ujrzał dziewczynę, w takim stanie bardzo się przestraszył, a w samym domu nie czuł się bezpiecznie, dlatego jego pierwszą reakcją był powrót do samochodu i udanie się na komisariat policji. Natomiast, jeśli chodzi o zadźganie, wyjaśnia, użył tego niefortunnego określenia, dlatego że to, co zastał na miejscu, skojarzyło mu się ze sceną z filmów akcji. Stąd wysnuł taki wniosek. Następnie śledczy pytają o zeznania, które Alberto złożył w dniu morderstwa, bowiem i one nie dają funkcjonariuszom spokoju. Mianowicie chłopak twierdził, że gdy otworzył drzwi do piwnicy i zauważył leżącą dziewczynę, dostrzegł, że prawa strona jej twarzy była biała, tak jakby nie znajdowały się na niej włosy ani krew. Policjanci pokazują mu zdjęcia odnalezionych zwłok, na których wyraźnie było widać, że twarz Kiary cała była zalana krwią i zakryta przez włosy. Jak to możliwe, że opis Alberta diametralnie różnił się od tego, co przedstawiają zdjęcia? Chłopak tłumaczy, że był w szoku i to, co widział, mogła mu w jakiejś mierze podpowiadać wyobraźnia. Pada też pytanie, jakie buty miał na sobie, gdy znalazł się na miejscu zbrodni. Alberto spokojnie odpowiada, że te same, które nosi obecnie, czyli brązowe Lacoste. W tym miejscu w głowach śledczych zapala się czerwona lampka. Ponieważ buty Alberta są bardzo czyste, a jak wiadomo, w miejscu odnalezienia zwłok było sporo krwi. W jaki sposób ominął wszystkie ślady, a na jego butach nie widać było ani jednej plamki? Po 8-godzinnym przesłuchaniu policjanci wypuszczają Alberta do domu. Jest 7 rano. Ojciec odbiera syna z komisariatu i odwozi go do domu. To jednak nie koniec spotkań Alberta z funkcjonariuszami. Chłopak odbędzie jeszcze kilka przesłuchań. Na trzecim z nich, które ma miejsce 17 sierpnia, Alberto dokładnie, krok po kroku, wyjaśnia, co robił od samego rana w dniu morderstwa. Czyżby zwlekał z zeznaniami po to, aby dokładnie ustalić swoje alibi za pomocą adwokata? Całkiem możliwe. Prawdopodobnie podejrzewa, że policja się nim interesuje i bierze go na celownik. A więc chłopak zeznaje, że od samego poranka, gdy tylko otworzył oczy, pracował na komputerze nad swoją pracą licencjacką, aż do momentu, gdy wyszedł, by sprawdzić, co dzieje się u Kiary. Niedługo później, 20 sierpnia, dochodzi do kompromitującej sytuacji, świadczącej o tym, że już na samym początku śledztwa popełniono sporo błędów. Śledczy po kryjomu udają się na cmentarz, gdzie była pochowana Kiara, po to, aby pobrać odciski palców młodej kobiety. Okazało się bowiem, że nikt nie zrobił tego w momencie odnalezienia zwłok dziewczyny. Tego samego poranka prokuratura zatrzymuje Alberta. Całe jego mieszkanie zostaje przeszukane przez śledczych. Zarekwirowane są 3 samochody rodziny Stasi, 2 rowery, 6 par butów oraz wszystkie młotki znajdujące się na posesji. W śledztwie szybko pojawiają się świadkowie. Mieszkańcy okolicy, jak potem się okazało, bardzo ważni i kluczowi świadkowie. Jak wiadomo, 13 sierpnia w godzinach porannych ulice były opustoszałe. Trwał okres wakacyjny, większość rodzin nie było w domach. Pani Franka Bermani, mama sąsiadki Kiary, przyszła do domu córki, aby nakarmić koty. Kobieta zeznaje, że o godzinie 9:10 zauważyła przy oparty ogrodzeniu domu Kiary czarny damski rower. Potwierdziła także, że nie słyszała niepokojących dźwięków wydobywających się z domu dziewczyny. Wprost przeciwnie, panowała grobowa cisza. Pani Bermani przez dłuższy czas była na podwórku, a kiedy od 10:20 podeszła pod ogrodzenie sąsiadki, roweru już nie było. Kobieta podkreśla, że kiedy przebywała w domu i ogrodzie córki, nie słyszała nic niepokojącego. Okazało się, że temat czarnego roweru bardzo szybko powrócił. Kolejnym świadkiem jest Manuela Travajan, 47-latka, mieszkająca na tej samej ulicy co rodzina Poggi. Manuela zeznaje, że o 9:30 jadąc samochodem zauważyła czarny damski rower, który stał na chodniku. Opowiada również, że furtka była otwarta na oścież. Pewnie już dostrzegasz, że między zeznaniami świadków pojawiają się kilka nieścisłości, chociażby co do tego, w którym miejscu stał rower. Lecz zeznania obu kobiet zostają uznane za wiarygodne, przede wszystkim dlatego, że w obydwu przypadkach jest mowa o czarnym damskim rowerze. Do tematu roweru powrócę w dalszej części podcastu. W sprawie dość szybko pojawiły się nowe tropy. 20 sierpnia na policję zadzwonił lokalny przedsiębiorca budowlany, oznajmiając, że dokładnie 20 dni temu w jego firmie zaginął młot przeznaczony do demolowania czy kucia i że jak sądzi, nie jest możliwe, aby wyniósł go ktoś z zewnątrz, ponieważ każde wejście na teren firmy jest kontrolowane. Pracownicą firmy jest m.in. Stefania Kappa, kuzynka Kiary. Dziewczyna od razu pojawia się w kręgu podejrzanych, bowiem jej rodzina była w posiadaniu kluczy do domu rodziny Poggi, a 14 sierpnia w godzinach wieczornych Stefania wysłała swojemu koledze dziwnego SMS-a o treści. Zrobiłam straszną głupotę. Proszę, nie włączaj wiadomości w telewizji. Stefania ma siostrę bliźniaczkę, Paolę. Dziewczyny wywołują kontrowersje już na samym początku śledztwa, publikując w social mediach wspólne zdjęcie z Kiarą, tuż po informacji o śmierci dziewczyny. Początkowo Paola Kappa twierdzi, że to fotografia zrobiona kilka lat temu. Lecz bardzo szybko okazuje się, że był to fotomontaż i że Paola po prostu kłamała. Być może więc Stefani w tej niejasnej wiadomości chodzi o to niemądry wybryk, o którym ostatecznie głośno było w mediach. A być może nie. Rodzina dziewczyn tłumaczy policji, że bliźniaczki chciały mieć po prostu zdjęcie upamiętniające je z kuzynką Kiarą. Social media rządzą się jednak swoimi prawami. Szybko powstały memy oraz przeróbki wizerunków sióstr, gdzie obok nich wklejano różnych aktorów. Alberto nie przepada za bliźniaczkami. Od samego początku wraz ze swoimi adwokatami podejrzewa je o dokonanie przestępstwa. Siostry co prawda pojawiły się dobrowolnie na komendzie i pozwoliły pobrać sobie odciski palców. Lecz choć trop bliźniaczek został sprawdzony, adwokat Alberta wskazuje na pewne niedociągnięcia i godzinną lukę w alibi, prosząc o zgłębienie tej kwestii. Nie znalazłam więcej informacji na ten temat, czy prośba obrony Alberta została wypełniona, czy też nie. Wiem natomiast, że dziewczyny szybko zostały wykluczone z kręgu podejrzanych. Prawdopodobnie nie znaleziono żadnych dowodów ani poszlak, które mogłyby wskazywać na ich udział w sprawie. Obrona Alberta próbowała kierować swoje podejrzenia również na schorowaną babcię Kiary, ale okazało się, że jej alibi zostało potwierdzone. Nie chciałabym poświęcać zbyt dużo czasu na ten rozdział sprawy. Wspomnę jeszcze jedynie, że w trakcie śledztwa, oprócz wyżej wymienionych, podejrzewano również przyjaciela Alberta, który był z nim na wyjeździe w Londynie. Przyjaciel ten nazywa się Marco Panzaraza i w 2008 roku, 6 miesięcy po śmierci Kiary, funkcjonariusze zarekwirowali laptopa młodzieńca. Marco bronił się przed wszelkimi pomówieniami, argumentując, że 13 sierpnia był w Ligurii w Loano i że nie ma nic wspólnego z zabójstwem Kiary. W jednej z rozmów telefonicznych z Albertem Marco obraził jednak komendanta policji, który prowadził śledztwo. Dlatego też policjanci dostali nakaz, aby sprawdzić chłopaka. Wydaje mi się, że był to tylko pretekst służący temu, aby znaleźć jakieś dowody na winę Alberta. Jak wiadomo, Marco był jego dobrym przyjacielem. Niestety, nie znaleziono nic, co mogłoby pomóc w sprawie. Ponadto przez 6 miesięcy wszelkie pliki lub rozmowy mogły zostać usunięte. 24 września wydaje się, że nastąpił pierwszy przełom. Policja zatrzymuje Alberta, ponieważ okazuje się, że na pedałach roweru młodego mężczyzny znaleziono dosyć świeże ślady DNA Kiary. Problem polegał na tym, że rower, na którym wykryto DNA zamordowanej dziewczyny, był bordowym, męskim rowerem. Zatem rozmijał się z opisem roweru dokonanym przez świadków z 13 sierpnia. Początkowo twierdzono, że śladami odnalezionymi na pedałach była krew Kiary. Alberto broni się, mówiąc, że być może jego dziewczyna miała po prostu okres i że nadepnął na ślady jej krwi, stąd to DNA na pedałach roweru. Śledczy nie wierzą chłopakowi już od dawna, a to tłumaczenie tylko wzmaga ich wątpliwości. Alberto staje się głównym podejrzanym w sprawie i od tej pory policja zaczyna gromadzić dowody przeciwko chłopakowi Kiary. Jeśli natomiast chodzi o ślady zabezpieczone na pedałach roweru, po wykonaniu głębszej analizy nie udało się ustalić, czy faktycznie odnaleziony materiał biologiczny był krwią, a to ewidentnie osłabiło ewentualny zarzut przeciwko Albertowi. Następnie, po ekspertyzie informatycznej, stwierdzono kilka szokujących faktów. Na komputerze Alberta znaleziono ogromną liczbę materiałów pornograficznych, przechowywanych w folderach w bardzo uporządkowany sposób. Chłopak miał najróżniejsze preferencje seksualne oraz fetysze, o szczegółach których nie będę tutaj mówiła. Okazało się także, że na komputerze chłopaka znaleziono materiały związane z pornografią dziecięcą. Natychmiast rusza więc proces w sprawie tych materiałów. Początkowo Alberto zostaje skazany za popełnienie przestępstwa, lecz po odwołaniu się do kasacji zostaje zwolniony z zarzutu. Obronie udaje się udowodnić, że na komputerze chłopaka brak jest potrzebnego software'u służącego do ściągania takiego rodzaju filmów, a to oznaczało, że nie ma dowodu na to, iż Alberto te filmiki sam dobrowolnie ściągał, mimo że znajdowały się one na jego komputerze. Nie wiem dokładnie, w jaki sposób zostało to technicznie udowodnione, lecz wiem, że ostatecznie chłopak został zwolniony z tego zarzutu. Na komputerze śledczy znajdują również prywatne filmiki przedstawiające Albertę i Kiarę w bardzo intymnych sytuacjach. Alberto przyznaje wprost, że Kiara nie była chętna na taką zabawę, ale dała się namówić. Podkreśla jednak, że nigdy jej nie zmuszał do nagrywania. Na podstawie tego, co Alberto miał w swoim komputerze, zaczęto tworzyć zupełnie inny obraz Alberta. Obraz człowieka zaburzonego seksualnie i mającego ewidentnie problemy z pornografią. Wiadomo również, że i Kiara wpisywała w przeglądarkę internetową różne hasła, między innymi artykuły o pedofilii, czy kim jest pedofil, czyżby Kiara podejrzewała, że jej ukochany ma problem z pedofilią. Z ekspertyz dowiedziano się, że dzień przed morderstwem, a dokładniej o 22, kiedy Alberto na jakiś czas poszedł do domu z troski o psa, Kiara zaczęła przeszukiwać komputer Alberta. Możliwe, że dziewczyna natrafiła na tajemniczy folder, który skrywał czarną stronę Alberta. Wróćmy na chwilę do nocy z 12 na 13 sierpnia. Okazało się, że w domu Kiary alarm został zdezaktywowany o godzinie 24:59 na 2 minuty. Była to godzina kompatybilna z powrotem Alberta do swojego domu. Zastanawiające jest to, że druga dezaktywacja alarmu nastąpiła o godzinie 1:52 na zaledwie 60 sekund. Czyżby Kiara wpuszczała lub wypuszczała jednego ze swoich kotów, z którymi mieszka? Czy może wpuściła do swojego domu jednego ze swoich przyszłych zabójców? Jeden ze świadków stwierdził, że o 8:50 na ulicy nie było żadnego roweru, co podważałoby wiarygodność zeznających wcześniej kobiet. Ale kto wie, sprawca mógł przecież wnieść rower na noc na teren posiadłości Kiary i oprzeć go pod murkiem przed wyjściem z jej domu. Jest także inny świadek, który potwierdził, że o 2:00 w nocy nie widział pod domem Kiary żadnego samochodu ani roweru. Istnieje także hipoteza, według której sprawca tamtej nocy nocował u Kiary, a z nastaniem poranka uciekł na swoim rowerze. Ostatnie ślady życia Kiary zarejestrowano o godzinie 9:12, gdy alarm został zdezaktywowany. Prawdopodobnie Kiara wpuściła swojego sprawcę i została zamordowana. Godzina jest kompatybilna z przedziałem czasowym, w którym dwóch świadków stwierdziło, że widziało w pobliżu posiadłości rodziny Podzich czarny damski rower. Śledczy od razu zwrócili uwagę na kilka niepokojących aspektów. Kiara w dniu morderstwa miała na sobie krótką, różową, letnią piżamkę. Znając profil osobowościowy Kiary, stwierdzono, że dziewczyna będąc w takim stroju, nigdy nie otworzyłaby drzwi nikomu obcemu i nie wpuściłaby go do domu. Sprawca musiał być Kiarze dobrze znany. Po przeprowadzeniu autopsji stwierdzono, że zgon kobiety nastąpił pomiędzy 11:30 a 13:00, a to nie zgadzałoby się z ustaleniami, iż sprawca zaatakował zaraz po dezaktywowaniu alarmu o 9:12. Po sprawdzeniu temperatury powietrza w domu młodej kobiety oraz po zaobserwowaniu zmian skórnych, które powstały na ciele Kiary, okazało się, że dziewczyna zginęła przed godziną 10:00, co diametralnie zmieniło postać rzeczy. W tym miejscu, mimo całej dramaturgii i dynamiki zdarzeń, chciałabym zatrzymać się na chwilę, by opowiedzieć Ci coś więcej o tej młodej dziewczynie, która miała przed sobą całe życie. Kiara była dumą rodziców, jako pierwsza w rodzinie Podzi ukończyła wyższe studia. Była bardzo spokojną, uczciwą osobą. Nigdy nie sprawiała rodzicom problemów wychowawczych, a jej szczery uśmiech naprawdę rozświetlał codzienność jej najbliższych. Młoda kobieta tym bardziej napawała bliskich dumą, że obroniła swoją pracę magisterską z najlepszym możliwym wynikiem. Szybko została przyjęta na staż w Mediolanie, do którego dojeżdżała z rodzinnego Garlasco. Pani Rita, mama zamordowanej dziewczyny, zdradziła, że nigdy w niczym nie musiała Kiarze pomagać, że ta zawsze sama potrafiła zadbać o swoje obowiązki i systematycznie realizowała swoje cele. Ta urocza, niebiesko-oka dziewczyna od 5 lat była szczęśliwie zakochana w Albercie. Dziewczyna była spokojna, wręcz niewinna, ale w tym wszystkim miała bardzo silny charakter. Posiadała małą grupę znajomych, nie należała do osób, które znają wszystkich. Kiara kochała koty. W pokoju miała zdjęcia kotów na poduszkach oraz sporo motywów z tymi zwierzakami. Wraz z nią w domu rodzinnym Podzi mieszkały Piuma i Minu, dwa zwierzaki, które ostatecznie 13 sierpnia były jedynymi świadkami zbrodni. Dotarłam także do pewnego szczegółu, a mianowicie Kiara uwielbiała motyle. Po pogrzebie ludzie przynosili na jej grób najróżniejsze ozdoby w kształcie motyli. Nikt nie rozumiał, dlaczego ktoś zdecydował się odebrać życie tak wspaniałej młodej dziewczynie. 24 lutego 2009 roku rozpoczął się proces przeciwko Albertowi Stasi. Alberto został oskarżony o brutalne zabójstwo swojej ukochanej. Proces miał trwać wiele lat. Okazał się istną batalią między argumentami obrony a oskarżycielami. Od początku przy boku Alberta stał Fabio Giarda, bardzo utalentowany i znany adwokat. Fabio Giarda do samego końca walczył o Alberta. Natomiast rodzinę Kiary reprezentował adwokat Gianluigi Tizzoni, który był zdeterminowany, aby udowodnić winę Alberta. Nie da się ukryć, że sporo śladów wskazywało na winę Alberta. Równie dużo było jednak wątpliwości. Cały proces był poszlakowy i tak naprawdę nie było żadnego twardego dowodu wskazującego na bezpośredni udział chłopaka w zabójstwie. Były jednak poszlaki, a o każdą z nich z równą zajadłością ścierała się tak jedna, jak i druga strona. Podczas pierwszej rozprawy sędzia powołał 20 biegłych i zlecił wykonanie 4 ekspertyz. Wymienię Ci teraz punkty, w oparciu o które prokuratura postawiła zarzuty Albertowi. Punkt 1. Buty marki Lacoste o numerze 42, w których rzekomo Alberto pojawił się na miejscu zbrodni, były czyściutkie. Nie znaleziono na nich żadnego śladu krwi. Jak to możliwe, że wchodząc do mieszkania, w którym na podłodze było mnóstwo krwi, Alberto nie nadepnął nawet na jeden malutki ślad krwi? Temat butów będzie ciągnął się aż do samego końca procesu. Z ekspertyzy wynikało, że mimo specyfiki podeszwy butów, ślady krwi powinny na nich zostać. Obrona przeprowadziła eksperyment, który podważał teorię, że ślady na 100% powinny zostać na butów. Poproszono Alberta o wykonanie tej samej trasy w tych samych butach, nie uwzględniając pierwszych dwóch schodków. Wyniki były następujące. W przypadku świeżych plam krwi oraz tych w połowie wyschniętych wynik był pozytywny. Krew znajdowała się na butach Alberta, mimo że starał się je omijać. W przypadku zupełnie suchych plam krwi test był negatywny. Wynikało z tego, iż faktycznie istniała możliwość, aby Alberto nie poplamił sobie butów. Natomiast możliwość tę określono na 1%. Adwokat Tizzoni od razu podważył wiarygodność eksperymentu, ponieważ jak wiadomo z zeznań Alberto miał zejść w dół aż do drugiego schodka, a eksperyment obrony był przeprowadzony jedynie do drzwi wejściowych do piwnicy. To ważny zarzut, ponieważ na pierwszych dwóch schodkach było sporo plam krwi. Drugi zarzut dotyczył z kolei tego, że w przeprowadzonym eksperymencie Alberto omijał plamy celowo. Natomiast 13 sierpnia, będąc w szoku, gdy wybiegł z domu, zapewne nie myślałby o tym, żeby nie nastąpić na jakąkolwiek plamę krwi, jak zrobił to podczas doświadczenia. Reasumując, podczas pierwszej rozprawy stwierdzono, iż istnieje minimalna możliwość, aby Alberto ominął plamy krwi, nawet te najmniejsze, a jedyne, co mogłoby tłumaczyć brak śladów na podeszwach jego butów, to fakt, że plamy musiały być zupełnie zaschnięte. Następnym punktem był znaleziony na pedałach roweru ślad DNA. Ekspertyza w tej sprawie potwierdziła, iż na pedałach roweru należącego do Alberta było DNA Kiary. Niestety nie udało się ustalić, czy materiałem biologicznym była krew. Toteż obrona uznała ten dowód za niewystarczający w sprawie, tłumacząc swoją decyzję tym, że Alberto często jeździł do Kiary, stąd też ślad na jego rowerze. Punkt trzeci. Na dozowniku płynu do mycia rąk znaleziono dwa odciski palców. Jeden Alberta, a drugi Kiary. Ślad Kiary nie znalazł się tam jednak w wyniku kontaktu z jej dłońmi. Mogłoby to oznaczać, że tuż po morderstwie Alberto poszedł umyć ręce i dokładnie wyczyścił dozownik oraz umywalkę. Odciski palców nie układały się bowiem typowo, wskazując na to, że ktoś mył ręce, ale w sposób sugerujący mycie dozownika. Zapewne Kiara używała płynu do mycia rąk we własnym domu jeszcze przed zabójstwem. Sprawa jednak była bardzo podejrzana, ponieważ na dywaniku przed umywalką znaleziono krople krwi Kiary oraz odcisk buta o rozmiarze 42. Rozmiar jest zgodny z rozmiarem stopy Alberta. Trudność jednak polegała na tym, że nie były to buty Lacoste, po których nigdzie nie znaleziono żadnego śladu. Podeszwa miała specyficznie ziarnisty kształt. Dopiero po czasie ustalono, że te podeszwy należą do butów marki Frau. Obrona przekonywała, że ślady Alberta nie stanowiły żadnego dowodu w sprawie, ponieważ chłopak często bywał u Kiary, a to w jaki sposób ktoś naciska dozownik, to już kwestia indywidualna i nie musi o niczym świadczyć. Prokurator argumentował natomiast, że brak obecności śladów butów Lacoste to wynik tego, że sporo ludzi przewinęło się w domu podczas śledztwa, a to mogło po prostu zatrzeć ślady. Punkt czwarty. Po wykonaniu ekspertyzy informatycznej okazało się, że Alberto zadzwonił po karetkę dopiero pod komisariatem, a nie w trakcie jazdy, jak twierdził. Ponadto stwierdzono, że komputer Alberta został uruchomiony dopiero o 9:35. Chłopak do godziny 9:57 oglądał obrazki pornograficzne, po czym włączył sobie 12-minutowy film. Dopiero po tym wszystkim wziął się za pisanie pracy licencjackiej, co robił aż do godziny 12:20. Dopiero po tym wszystkim wziął się za pisanie pracy licencjackiej, co robił aż do godziny 12:20. Są więc trzy przedziały czasowe, w których komputer i telefon Alberta nie wykazały żadnej aktywności. od 9.12 do 9.35, od 12.20 do 12.46 i od 12.46 do 13.26. Prokuratura postawiła na trzeci przedział czasowy, ponieważ jeśli okazałoby się, że Alberto dokonał zabójstwa między 9.12 a 9.35, na dokonanie morderstwa miałby zaledwie 23 minuty. Tizzoni, reprezentujący Poggich, nie zgodził się z tą tezą i oznajmił, że od 9.20 do 9.35 bez problemu mógłby się wyrobić i zabić dziewczynę, ponieważ mieszkał od niej tylko 1400 metrów. Punkt piąty to telefon, który Alberto wykonał dzwoniąc po karetkę. Cała rozmowa została zarejestrowana i bez problemu można ją odnaleźć w internecie. Jeśli znasz język włoski, wrzucam Ci link w opisie do tego filmu. Alberto w tej rozmowie był bardzo chłodny i zdystansowany, a telefon wykonał kilka chwil po tym, jak odnalazł zwłoki swojej dziewczyny. Podczas rozmowy stwierdził, że chyba została zamordowana jakaś osoba. Dopiero po pytaniu, kim jest ta osoba, przyznał, że to jego dziewczyna. W minutowej rozmowie nie pojawiło się ani razu imię Chiara. Rozmaici eksperci kryminologii wskazywali na to, iż już sama rozmowa mogłaby świadczyć o tym, że to właśnie Alberto zamordował Chiarę. Jednak trzeba pamiętać, że ludzie na różne sposoby przeżywają tragedię, zatem domniemania nie stanowią żadnego dowodu. Tym niemniej oddźwięk nie pozostawiał bez echa, zwłaszcza jeśli chodzi o opinię publiczną. Niektórzy internauci stwierdzili, że rozmowa wyglądała tak, jakby chłopak dzwonił i zamawiał pizzę. Po dziś dzień nie brakuje takich mocnych komentarzy. Niestety, szybko wyszło na jaw, że w śledztwie popełniono rażącą ilość błędów i to już na samym jego początku, co potem znacząco utrudniło poszukiwanie sprawcy. Sporo niepotrzebnych ludzi pojawiło się na miejscu zbrodni. Korzystano z toalety rodziny Poggi, niektórzy nawet się poślizgnęli na plamach krwi. Policjanci nie używali rękawiczek, nie zabezpieczyli nawet swoich butów. Okazało się, że jeden z kotów pozostał zamknięty w domu 2 dni od dokonania zbrodni, co sprawiło, że w całym domu Poggi było pełno sierści oraz odchodów zwierzęcia. Na piżamie, co widać także na zdjęciach martwej dziewczyny, widoczne były zakrwawione linie papilarne, wyraźnie odbijające się na różowej piżamie. Prawdopodobnie był to ślad, który zostawił po sobie sprawca, lecz niestety ciało Chiary było przesuwane w taki sposób, że krew zamazała ślady, których już nigdy nie udało się odzyskać. Cały dom został dokładnie przeszukany i zabezpieczony dopiero 3 dni po śmierci dziewczyny. Z 17 uzyskanych w toku badań linii papilarnych, aż 6 należało do policjantów. Autopsja także została wykonana 3 dni po śmierci. Szpital, który zajmował się ciałem dziewczyny, był bardzo słabo wyposażony. Nie posiadał nawet odpowiednich sprzętów, aby zważyć zwłoki i ustalić godzinę zgonu. Jednak jak już wcześniej wspomniałam, tak największy błąd leży po stronie policjantów, ponieważ gdy znaleźli ciało dziewczyny, nie zabezpieczyli jej odcisków palców, zrobili to parę dni później w tajemnicy, już na cmentarzu. Ponadto mieszkanie oraz osobiste rzeczy Alberta zostały zbadane bez luminalu, a warsztat ojca chłopaka nie został w ogóle sprawdzony. Monitoringi banków nie zostały zabezpieczone, a buty Alberta zostały zarekwirowane dopiero 17 godzin później. Kolejny błąd, który został popełniony już osobiście przez komendanta policji, to wykluczenie czarnego damskiego roweru, znalezionego w warsztacie ojca Alberta i bardzo szybkie wykluczenie go ze śledztwa. Policjant twierdził, że uczestniczył w przesłuchaniach kobiet, które wspomniały o rowerze i uważał, że opis świadków diametralnie różni się od tego, jak wygląda rower znaleziony w warsztacie. W późniejszym toku śledztwa komendant został skazany za niedopełnienie obowiązków oraz składanie fałszywego świadectwa. Nie został także wykonany test DNA włosa, który funkcjonariusze znaleźli w lewej dłoni Chiary. Niestety, tak jak widzisz, przez wszystkie popełnione błędy ustalenie sprawcy stało się dużo trudniejsze. 17 grudnia, aż 857 dni po śmierci Chiary, Włochy obiegła szokująca informacja. Alberto Stasi został uniewinniony przez sąd pierwszej instancji. Sędzia stwierdził, że na podstawie tak słabych poszlak nie można skazać mężczyzny. Po odwołaniu się rodziny Poggi sprawa trafiła do sądu apelacyjnego, gdzie Alberta czekał drugi proces. Rozpoczął się on 8 listopada 2011 roku. W pierwszym i drugim procesie sąd odrzucił wniosek Tizoniego o dokładniejsze przebadanie czarnego roweru znalezionego w warsztacie ojca Alberta oraz o wykonanie dogłębnej analizy komputera oskarżonego. 6 grudnia sąd apelacyjny podtrzymał wyrok uniewinniający Alberta, twierdząc, że nie ma podstaw do tego, aby został on skazany. Sprawa trafiła do kasacji. Prokurator Roberto Aniello uznał, że wiele było w tej sprawie niedopatrzeń, a także po raz kolejny zwrócił uwagę na osobowość Chiary. Był pewien, że dziewczyna znała swojego sprawcę, ponieważ tuż po przebudzeniu miała na sobie bardzo krótkie spodenki od piżamy i będąc tak ubrana, nie wpuściłaby do domu obcej osoby. Motyw rabunkowy został wykluczony już na samym początku, gdyż z domu rodziny Poggi nie zginęło nic wartościowego. Kolejna kwestia, której dotychczas szczegółowo nie poruszałam, dotyczy telefonów wykonanych przez Alberta rano, w dzień morderstwa Chiary. Okazało się, że o 13:27 ktoś podniósł słuchawkę Chiary, natomiast był to głuchy telefon. To właśnie po tym telefonie Alberto pojechał sprawdzić, czy u dziewczyny wszystko w porządku. Chłopak nie zeznał tego jednak przed sądem. Prawdopodobnie nie wiedział, że to system alarmowy zareagował na tamten telefon. Tylko dlaczego nie wspomniał o tej sytuacji? Prokurator stwierdził, że chłopak prawdopodobnie zamordował dziewczynę rano, a następnie przestraszył się, że jednak przeżyła i wrócił to sprawdzić. Możliwe, że tylko otworzył drzwi i nie wszedł do środka, bo widział, że wewnątrz panuje idealna cisza, a w domu nie ma żywego ducha. To by tłumaczyło brak śladów na podeszwie butów Alberta. W 2013 roku zmarł ojciec Alberta. Było to spowodowane chorobą, na którą cierpiał, oraz ogromnym stresem spowodowanym procesem syna. Ojciec Alberta nigdy nie zwątpił w niewinność syna. Zawsze kroczył z nim ramię w ramię. W końcu doczekano się przełomu. Prawdopodobnie pierwszy raz w historii Włoch po dwóch wyrokach uniewinniających z rzędu powtórzono proces w sądzie apelacyjnym. 9 kwietnia 2014 roku w sądzie apelacyjnym po raz kolejny ruszył proces, tym razem dużo dokładniejszy niż poprzednie. Można rzec, że po 7 latach w końcu rozpoczął się prawdziwy, rzetelny proces. Wykorzystano wszelkie możliwe środki po to, by zbadać w jak najbardziej dokładny sposób każdy dowód i każde oskarżenie skierowane przeciwko Albertowi. Zrobiono pomiary laserowe ścian i odległości w domu Chiary. Stworzono mapy uwzględniające wszystkie plamy znalezione na miejscu zbrodni wraz z tymi znajdującymi się na pierwszych dwóch schodkach. Na podstawie wszystkich zebranych danych została stworzona symulacja komputerowa, która miała na celu sprawdzenie tego, czy faktycznie istniała możliwość, aby Alberto nie nadepnął na żadną z licznych plam krwi. Przeprowadzono także inny eksperyment, wylewając na podłogę prawdziwą krew. Po jej zaschnięciu śledczy stąpali po plamach, po czym wrócili do samochodu. Eksperyment powtórzono kilka razy i za każdym razem, gdy sprawdzono dywaniki samochodowe luminalem, znaleziono ślady krwi. Jak to możliwe, że w samochodzie Alberta dywaniki były zupełnie czyste? Symulacja komputerowa, w której wzięto pod uwagę ogromną liczbę czynników, także nie zadziałała na korzyść chłopaka. Oszacowano, że możliwość niepoplamienia krwią butów w przypadku Alberta wynosi 0,00038%. W końcu wyszły na jaw szokujące fakty. Tizoni dostał pozwolenie na zbadanie czarnego roweru rodziny Alberta, o którym chłopak nigdy nie wspomniał. Okazało się, że pedały bordowego roweru, na których znaleziono DNA Chiary, zostały podmienione. Oryginalne pedały znajdowały się na czarnym rowerze, o którym była mowa w zeznaniach. Producent roweru potwierdził, że na bordowym rowerze powinny znajdować się pedały zamontowane na tym czarnym. Adwokat mówi wprost, że Alberto tuż po morderstwie usłyszał zeznania świadków, którzy widzieli czarny rower. Był przekonany, że właśnie ten pojazd jako pierwszy zostanie przebadany przez śledczych i dlatego podmienił pedały w rowerach. Los okazał się jednak przekorny i pod lupę wzięto bordowy rower, na którym znaleziono DNA dziewczyny. Badania dotyczące włosa, którego Chiara trzymała w lewej ręce, niestety nic nie wykazały. Podobnie rzecz miała się z materiałem znajdującym się pod paznokciami ofiary. W tym przypadku również nie udało się ustalić, do kogo należał. Okazało się, że kilka miesięcy przed zabójstwem Alberto prawdopodobnie kupił buty marki Freu o rozmiarze 42. Sprzedawca w sklepie stwierdził, że dokładnie nie pamięta, czy Alberto kupił właśnie te buty, lecz potwierdził, że Alberto był częstym bywalcem sklepu i w systemie zanotował, że takie buty zostały sprzedane. Butów nie udało się odnaleźć, wątek nie został za bardzo zgłębiony, bo jak wiadomo, świadek dokładnie nie pamiętał przebiegu wydarzeń. Adwokat rodzinny Poggi w mowie końcowej podkreślił, że to niemożliwe, aby Alberto wszedł do domu Chiary po godzinie 13:30, ponieważ mężczyzna zeznawał, iż kiedy ją zobaczył, Chiara miała bladą twarz. A jak wiadomo, w momencie znalezienia zwłok, twarz dziewczyny była całkowicie pokryta krwią, do której zdążyły przylgnąć jej włosy. Według adwokata Tizoni, Alberto podał opis tego, co widział rano, tuż po zabójstwie. Nie mógł aż tak diametralnie się pomylić. To by tłumaczyło również brak śladów na butach chłopaka i dywaniku w jego samochodzie. Alberto zdążył pozbyć się butów i założyć nowe. Od samego początku sprawa była bardzo skomplikowana. W ostatnim procesie zgłębiono niektóre tropy i stworzono nierozerwalny łańcuch poszlak przeciwko Albertowi. W tej sprawie nigdy nie pojawiły się twarde dowody, wskazujące na bezpośredni udział Alberta w zabójstwie, być może dlatego nie został ostatecznie skazany na dożywocie. 12 grudnia 2015 roku zapadł wyrok 16 lat pozbawienia wolności dla Alberta S. za zabójstwo Chiary Poggi. Na ten wyrok czekały całe Włochy. Sposób bycia chłopaka, jego chłodny wzrok już od samego początku wzbudzał podejrzenia mieszkańców Italii. Alberto nigdy nie przyznał się do zarzuconego mu czynu, do dnia dzisiejszego twierdzi, że jest niewinny. Aktualnie pracuje w call center w więzieniu, w którym odsiaduje wyrok. Tak naprawdę nie do końca jest znany motyw działania. Mówi się o tym, że gdy Chiara odkryła zboczenia Alberta, chłopak wpadł w szał i zamordował dziewczynę. Część osób po dzień dzisiejszy uważa, że Alberto jest niewinny. W 2016 roku obrona Alberta Stasi stwierdziła, że materiał znaleziony pod paznokciami Chiary jest zgodny z DNA kolegi brata dziewczyny o imieniu Andrea. Obrońcy Alberta wynajęli bowiem detektywów, którzy podstępem w barze z butelki wody pobrali próbkę DNA Andrei. Oprócz tego adwokaci zwrócili uwagę na telefony, które wykonał Andrea 5 dni przed zabójstwem. 7 sierpnia dwa razy z rzędu chłopak zadzwonił na domowy telefon Poggich, pytając, czy jest Marco. Raz z domowego, raz z komórki. Następnego dnia również zadzwonił i rozmawiał z Chiarą przez 20 sekund. Chiara powiedziała ponoć wówczas, że Marco jest na wakacjach. I tutaj pojawiły się pytania. Ponieważ Marco wszystkich swoich znajomych poinformował, że wyjeżdża na wakacje, to też obrona zastanawia się, po co tak naprawdę chłopak dzwonił. W programie Quarto Grado Andrea stwierdza, że przed 10:00 przebywał z ojcem we własnym domu. Ojciec oczywiście potwierdza alibi chłopaka. Kolejnym wątkiem jest bilet parkingowy z 13 sierpnia, który Andrea zatrzymał. Pytając, po co zachował bilet, stwierdził, że po tym jak został przesłuchany w pierwszych dniach po zabójstwie Chiary, jego mama poradziła mu, aby zatrzymał ten bilet na wypadek, gdyby jego alibi zostało podważane. Na bilecie widoczna jest godzina 11:00. Sprawdzono też numer buta chłopaka i okazało się, że nosi buty w rozmiarze 44, a nie 42. Młodzieniec potwierdził, że odkąd skończył 18 lat, jego numer buta jest niezmienny. Andrea nigdy też nie posiadał czarnego roweru. W pewnym momencie media obiegła informacja, że pojawił się nowy świadek, który przyszedł do warsztatu rodziny Alberta, szukając jego matki. Niestety jej nie znalazł, lecz kazał jej przekazać, że on wie, kto zabił Chiarę, ponieważ wszystko widział. Dodał też ponoć, że zabójcą na pewno nie jest Alberto. Świadek ten jednak nigdy nie zgłosił się na policję. Wniosek, aby powtórzyć proces, został odrzucony. Uznano bowiem, że materiał obecny pod paznokciami Chiary nie był wystarczającym dowodem na to, aby kogoś skazać wyłącznie na jego podstawie. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o tej sprawie. Jak myślisz, czy sąd słusznie skazał Alberta, a może ktoś inny zabił Chiarę?